Andrzej Kopczyński, dzień dobry. W audycji Porozmawiajmy o Regionie dziś starosta powiatu pruszkowskiego, pan Krzysztof Rymuza.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie starosto, mamy nieco ponad tydzień do świąt i kilkanaście do końca roku, zatem chciałem poprosić pana o podsumowanie tego 2023. W założeniach budżetowych na obecny rok władze powiatu założyły wykonanie tak zwanej Wielkiej Trójki, czyli inwestycje oświatowe. Najdroższa to 32, a przynajmniej w założeniu, milionowa przebudowa liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki. To się udało.
Tak, jest to nasza sztandarowa inwestycja, ponieważ liceum imienia Tadeusza Kościuszki to jest nasze najlepsze liceum pod względem wyników osiąganych na maturach. Liceum o największym zainteresowaniu przyszłych kandydatów i uczniów. Poza tym lokalizowane w centrum miasta przy głównej ulicy, ulicy Tadeusza Kościuszki. Stąd realizacja tej inwestycji jest pod naszym stałym nadzorem. W tej chwili jesteśmy w połowie drogi. Wykonaliśmy pierwszy budynek, ten od ulicy, który wraz z elewacją zmienił również wizerunek miasta w tym regionie. Pierwsza część na poziomie 40 milionów złotych i połowa budynku z 6 salami lekcyjnymi, z salą audytoryjną, z pomieszczeniami administracyjnymi. Drugi budynek budowany pomiędzy pierwszym a salą gimnastyczną będzie kosztował kolejne 30 milionów. Jesteśmy w trakcie realizacji tego zadania. Tam będzie pozostała ilość sal. Również w międzyczasie będzie wykonany remont sali gimnastycznej. Myślę, że to będzie liceum, z którego wszyscy będziemy dumni, nie tylko w mieście Pruszkowie, ale w całym powiecie, ponieważ rzeczywiście z całego powiatu młodzież podąża w kierunku tego liceum. Myślę, że jest to bardzo dobre przedsięwzięcie.
No to się udało, to prawda, ale koszty znacząco większe, bo 68 milionów, a nie 32.
Tak, ale to projekt był robiony w czasach, kiedy byliśmy przed wojną i przed COVID-em. Inflacja, która ruszyła 3 lata temu, bo naprawdę ruszyła 3 lata temu, i ceny realizacji inwestycji sprawiły, że rzeczywiście koszt znacząco wzrósł, przy czym w ostatnim roku nie mieliśmy żadnych problemów z utrzymaniem uzyskanego czy ustalonego kosztorysu. Mamy bardzo solidnego wykonawcę, firmę Strabag, która jest wzorcowym wykonawcą na tej inwestycji i bardzo się z tego cieszymy, że tak dobry wykonawca wygrał ten przetarg.
Kolejna to pływania przy zespole szkół ogólnokształcących i sportowych, zakładany koszt 16 milionów złotych. Już wiemy, że kwota niestety wzrosła, ale prace postępują, choć też nie tak do końca, jak zakładaliście, bo miała być, zdaje się, pływalnia otwarta we wrześniu.
Tak, pływalnia miała być otwarta we wrześniu. 16 milionów to jest zadanie na ten rok, natomiast ogólnie całość zadania to jest 30 milionów złotych. Z tego 10 milionów 600 tysięcy otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu. To też taka ciekawostka, że mieliśmy otrzymać 70% kosztów inwestycji. Ubiegaliśmy się o te 70%, ponieważ pływalnia jest budowana przy zespole szkół sportowych i przepisy ministerialne mówią o tym, że te pieniądze nam się należały. Niestety nie udało nam się ich uzyskać pomimo kolejnych wniosków i starań i próśb, ale te 10 milionów to jest też bardzo dużo pieniędzy.
A co stanęło na przeszkodzie, przepraszam za przerwę?
A to są czasem bardzo prozaiczne sprawy. Czasem ktoś uważa, że w czasach takiego kryzysu i innych potrzeb basenu nie powinno się budować, i stąd taka trochę mniejsza życzliwość rządu w ostatnim okresie. Przy czym zaznaczam, 10 milionów otrzymaliśmy, jesteśmy za to bardzo wdzięczni. No ale powinniśmy dostać przynajmniej jeszcze raz tyle. Natomiast chodzi o to, że projekt budowy pływalni był tworzony w 2017 roku i wówczas funkcjonowaliśmy w zupełnie innych warunkach społecznych i gospodarczych, i ta inwestycja była jak najbardziej zasadna i potrzebna, i wydawało się, że nie będzie stało na przeszkodzie nic ku jej realizacji. Natomiast w tej chwili jest to inwestycja, która rzeczywiście u niektórych budzi wątpliwości, natomiast w dużej rzeszy mieszkańców wzbudza aplauz. Będzie to świetna pływalnia z wodą klarowaną ozonem i naprawdę na warunkach, które są warunkami XXI wieku. Oczywiście nie wszyscy pływają, nie wszyscy chcą korzystać z tej pływalni, ale
będzie można się tam uczyć pływać.
Będzie można się uczyć pływać, będzie można pływać rekreacyjnie. To nie tylko jest pływalnia dla zawodników Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Będą wydzielone tory ogólnodostępne o każdej porze dnia z pełnym zabezpieczeniem ratowników, z pełnym zapleczem socjalnym, również dla osób niepełnosprawnych i myślę, że z końcem roku budowa zostanie zakończona, przy czym to nie jest moment, w którym oddajemy to obiekt do użytku. Musi on przejść odbiory budowlane, odbiory sanitarne, epidemiologiczne. Cieszę się, że pan dyrektor Łukasz Borkowski tak świetnie pomyślał o organizacji tego zadania, że już właściwie jesteśmy w przededniu wyboru dyrektora, który będzie prowadził ten obiekt. Dwukrotnie dyrektor Borkowski przedstawiał plan funkcjonalno-użytkowy, również finansowy tego obiektu. Zarząd powiatu ma świadomość, ile to będzie kosztowało w realizacji tego zadania, czyli w utrzymaniu pływalni i ile powinniśmy zabezpieczyć środków na przyszły rok. Więc jesteśmy do tego przygotowani. To myślę, że to będzie naprawdę radosne wydarzenie, uruchomienie tego basenu. Pływalni, przepraszam, bo to dyrektor inicjatywa.
Na przełomie roku, prawda? Ma się to wydarzyć.
Na przełomie roku będzie odbiór techniczny. Odbiór techniczny. Uruchomienie planujemy na między koniec lutego, początek marca.
Panie starosto, skoro wspomniał Pan o osobach niepełnosprawnych, to specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przy Wapiennej też udało się zrealizować w dużej mierze, bo dzieciaki trafiły do nowego, świetnie wyposażonego obiektu, bardzo nowoczesnego i to stało się na początku roku.
Tak, na początku roku otworzyliśmy, tak jak w Liceum Kościuszki, pierwszy budynek, pierwszy i największy, który rzeczywiście jest świetnie wykonany, świetnie wyposażony. Natomiast w tej chwili jest budowany budynek dodatkowy, w którym pierwotnie było planowane coś w rodzaju hotelu dla dzieci, które miały tam przebywać przez całą dobę. Bursa po prostu. Natomiast pani dyrektor w związku z tym, że po uruchomieniu tego nowego, wspaniałego obiektu na początku tego roku, rodzice praktycznie z całego Mazowsza zaczęli składać papiery aplikacyjne do uczenia się i rehabilitacji dzieci w tej szkole, no bo tu są najlepsze warunki w tej chwili na Mazowszu. I ilość tych dzieci zaczęła gwałtownie wzrastać. Pani dyrektor wystąpiła do zarządu, zarząd podjął taką decyzję, żeby bursę przebudować na obiekt edukacyjny, czyli na klasy. I w tej chwili ten mniejszy trochę budynek od strony ulicy Wapiennej to jest właśnie ten obiekt, który ma za zadanie po prostu stworzenie kolejnych miejsc edukacyjno-rehabilitacyjnych dla podopiecznych zespołu szkół specjalnych przy ulicy Wapiennej. Jednocześnie z zakończeniem tego zadania będzie ukończony element zagospodarowania terenu, elementy boisk sportowych, parkingi, wjazd od strony Wapiennej. To wszystko powinno być zakończone do końca marca.
Ale też się chyba nie udało zmieścić w kwocie, którą Państwo założyliście.
Nie udało się z kilku powodów. Ten pierwszy budynek budowa była bardzo burzliwa. Mieliśmy taką sytuację, że były pewne błędy wykonawcze projektowe. Sadzimy się w tej chwili z projektantem, ale to wszystko zostało naprawione. Niestety wymagało czasu i trochę więcej pieniędzy, ale w tej chwili obiekt jest nowoczesny, zgodny ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa i konstrukcji budowlanych i bezpieczny przede wszystkim dla korzystających z nich dzieci i młodzieży.
Na tym nie koniec dużych inwestycji, bo powiat budował także Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brwinowie.
To się nazywa Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Jest to taki ośrodek, w którym osoby dorosłe, bo w opiece nad osobami niepełnosprawnymi jest trochę inna klasyfikacja wieku. Otóż osoby w różnych stopniach niepełnosprawności do 25 roku życia są poczytywane jako dzieci i podlegają pełnej opiece ze strony państwa. Natomiast dotychczas osoby, które dalej po 25 roku życia są również osobami z różnymi stopniami niepełnosprawności, były pomijane w systemie opieki i praktycznie rodziny były skazywane z opieką nad takimi swoimi dziećmi, właściwie skazani na siebie. Stąd tworzenie mnóstwa stowarzyszeń, fundacji, które zajmowały się prowadzeniem opieki i dalszej rehabilitacji takich osób. Stąd pomysł od kilku lat Ministerstwa Wspierania Finansowego budowy takich centrów opiekuńczo-mieszkalnych. To nasze centrum będzie przygotowane na 30 osób, z czego 20 osób to będzie pobyt dzienny z taką opieką wytchnieniową, to znaczy, że rodzina będzie mogła podjąć pracę, rodzina będzie mogła zająć się sobą, swoimi problemami i sprawami i przekazać na czas tych swoich zajęć w ciągu dnia swoich podopiecznych, swoje dzieci do tego centrum opiekuńczo-mieszkalnego, a dla 10 osób będzie to ośrodek pobytowy, a więc rehabilitacja, wsparcie, szkolenie do ewentualnego podjęcia jakiejś pracy i jednocześnie hotel w sensie noclegu i zaopiekowania przez całą dobę. Takich ośrodków powstaje w tej chwili w naszym powiecie kilka. Uczestniczyłem w rozpoczęciu budowy takiego ośrodka w Michałowicach. Ten w Michałowicach jest mniejszy od naszego, natomiast też za rok będą kolejne miejsca. Wydaje się, że jest to dobry kierunek. Nareszcie państwo zaczyna dostrzegać potrzeby osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, bo tak jak powiedziałem, dotychczas osoby po 25 roku życia były pozostawiane same sobie.
Troszkę pan wyprzedził moje kolejne pytanie, bo chciałem powiedzieć 30 osób w ośrodku, to wydawałoby się ciągle niedużo, ale skoro budowane są kolejne, to właściwie tylko przyklasnąć.
Tak, ale to zwracam uwagę na to, że są to osoby często z dużym stopniem niepełnosprawności i z dużym stopniem niesamodzielności i tak jak w Zespole Szkół Specjalnych na Wapiennej, edukacja i opieka nad takimi osobami zwykle przebiega w systemie 2-1 lub 1-1. To znaczy, że w skrócie mówiąc, do 30 zaopiekowanych w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym zapewne trzeba będzie 30 opiekunów i 20 kilka sal do tego, żeby oni mogli w tych oddzielnych pomieszczeniach w spokoju i ciszy rehabilitować się i zdobywać umiejętności, które umożliwią im normalne funkcjonowanie.
Dodając do tego jeszcze oczywiście obsługę techniczną i administracyjną, to za chwilę zrobi nam się 100 osób, a to już kawał budynku potrzeba.
Tak, i ten budynek jest zabezpieczony. To jest budynek o powierzchni około 900 m kwadratowych w parterze, w Berwinowie, w dawnym terenie szkoły rolniczej, czyli w Pszczelinie, na skrzyżowaniu ulicy Torfowej i Pszczelińskiej. Jest to takie miejsce, które myślę, że jeżeli następna kadencja z Rady Powiatu będzie chciała kontynuować to zadanie, to przewidzieliśmy tam również miejsce na dobudowę takiej szkoły przystosowania czy przygotowania zawodowego dla osób niepełnosprawnych, która będzie szkoliła ich w takich zawodach, które są dostępne, oczywiście dostosowując ich zakres do możliwości tych osób. I taki plan na duży taki ośrodek jest właśnie w tym miejscu.
Panie starosto, duże przedsięwzięcia mamy już za sobą, duże przedsięwzięcia i wyzwania budowlane, ale do tego było też kilkanaście inwestycji drogowych, bo plany na 2023 rok zakładały 17 takich inwestycji. Udało się?
To znaczy tak, chciałbym powiedzieć, że wszystko się udało, jest wspaniale, niestety wybuchła zima. No oczywiście życzliwi powiedzą, no jak zwykle, zima zaskoczyła drogowców i zaskoczyła samorząd. No proszę Państwa, od 5 lat praktycznie w naszym rejonie poważnej zimy nie było. My co roku oszczędzaliśmy od 300 tysięcy złotych na odśnieżaniu, ponieważ przewidywaliśmy budżety, których nie realizowaliśmy, bo nie było co odśnieżać.
Ale można było te pieniądze przesuwać?
Tak, oczywiście. W zakresie ochrony środowiska te pieniądze były wykorzystywane. Mhm. Z całą pewnością nie zostały zmarnowane. Natomiast w tej chwili mamy taką sytuację, że zima przyszła, jest prawdziwa, tak jak kiedyś bywało. Ja pamiętam jeszcze zimę z 79 roku, że gdy z Pruszkowa do Komorowa jechało się w takim tunelu śniegu kilkupiętrowym. No myślę, że takich rzeczy już dzisiaj nie będzie. Natomiast to, co nas dzisiaj zaskoczyło, to prawdziwa zima. W związku z tym roboty drogowe zostały spowolnione, a na okres mrozu rzeczywiście sparaliżowane. Stoimy w tej chwili z rondem w Strzeniówce, które z kolei w Nadarzynie jest taka złożona sytuacja. Tam w tej chwili są budowane dwa ronda na kluczowych drogach. Rondo przy ulicy Błońskiej, skrzyżowania ulicy Błońskiej z Pruszkowską, budowane przez Wojewódzki Zarząd Dróg i Mostów. I Strzeniówka przy Działkowej Pruszkowska, budowana przez powiat pruszkowski. Niestety są to drogi w jednym ciągu komunikacyjnym z Nadarzyny na południe. I dopóki nie zostanie ukończone rondo na Błońskiej, nasze rondo nie powinno być zamykane, ponieważ nie będzie możliwości transportu drogowego z Nadarzyny na południe, bo tylko zostanie ulica Pruszkowska. Stąd opóźnienie przez zimę tamtego ronda opóźnia nasze rondo. Natomiast część inwestycji udało nam się skończyć przed zimą. Otwieraliśmy i uruchamialiśmy bardzo ważny w Pruszkowie fragment ulicy Komorowskiej od ulicy Armii Krajowej do ronda przy ulicy Pogodnej. Jest to fragment bardzo mocno zabudowany wśród bloków osiedli mieszkaniowych w pierwszym fragmencie do ulicy Ceramicznej. Następnie jest to fragment przy targu, który jest takim, był takim newralgicznym elementem. Więc to jest taki fragment, który rzeczywiście jest się czym pochwalić. I tuż przed zimą zrealizowaliśmy jeszcze kilka kilometrów nakładek w Brwinowie i w Nadarzynie, więc myślę, że nie mamy się czego wstydzić, że tak powiem.
Chciałoby się zapytać troszkę w imieniu kierowców, zwłaszcza tych zdenerwowanych, dlaczego przed zimą się zaczyna takie duże inwestycje jak rondo, na przykład we wrześniu. No ale to już nie mamy na to czasu, żeby się tłumaczyć, natomiast chciałem zapytać o budżet na przyszły rok, bo ten był niezły, 223 miliony dochodu, tak i był szacunek na rok 2023. Wydatki zaplanowane na poziomie 285 milionów złotych. A jak wygląda rok 2024 w założeniach?
Rok 2024 jest niezwykle interesujący ze względu na to, że planujemy ponad 340 milionów złotych jako kształt naszego budżetu. Wysokość budżetu 340 milionów złotych, wydatki majątkowe 78 milionów, wydatki bieżące 263 miliony. Natomiast chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która nas trochę poraziła. Od 15 bodajże lat samorządy, które mają troszeczkę większe przychody, które mają troszeczkę większe budżet, które mają trochę większy budżet, są obciążane podatkiem wyrównawczym. To znaczy państwo, Sejm uchwala ustawę, na mocy której odbiera tym samorządom bogatszym pewne sumy pieniędzy i przeznacza je dla samorządów biedniejszych.
Tak zwane janosikowe.
Tak zwane janosikowe. Natomiast budżet roku 2023 roku jest budżetem bardzo wysokim, ale sparaliżowanym zwiększeniem wartości janosikowego o 1/3. W roku 2023 mieliśmy do zapłacenia janosikowe na wysokości 38 milionów złotych i je zapłaciliśmy, bo to nie jest element negocjacyjny, bo podlegający negocjacjom, a po prostu jest to podatek, który trzeba zapłacić co miesiąc, dzielone ta kwota na 12 części. Natomiast w tym roku otrzymaliśmy nakaz janosikowego na poziomie 52 milionów, a więc z 38 na 52 to jest 15 milionów więcej. I te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć na kolejne inwestycje edukacyjne, na 15 kilometrów dróg, a niestety będziemy musieli je oddać. W momencie, kiedy nie płacimy janosikowego, 53 miliony rocznie, które oddajemy do Skarbu Państwa, ażeby państwo rozdysponowywało je dla biedniejszych samorządów. Te 53 miliony rocznie, gdybyśmy je uzyskali i utrzymali, całą pewnością moglibyśmy rezygnować ze wszystkich dotacji zewnętrznych, ze wszystkich darów ministerialnych, ze wszystkich tabliczek z obiecywanymi pieniędzmi. Po prostu bylibyśmy gospodarzami na własnym majątku i sami dysponowalibyśmy tymi pieniędzmi, nie musząc pisać wniosków, nie pisząc potem podziękowań i włączając w to politykę. Powinniśmy dostać tyle pieniędzy, ile przysługuje nam z ustawy o samorządzie powiatowym i o finansach publicznych i o finansach jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast janosikowe sprawia, że z samorządu powiatowego w miarę bogatego jesteśmy gdzieś tak w dolnej części tabeli i stajemy się samorządem, który musi walczyć o każdy grosz.
Zmieni nam się rząd, więc być może ten nowy podejmie rękawice i zmieni troszkę te przepisy i ustawy. Panie starosto, rozmawialiśmy o pieniądzach, których nie macie, bo musicie je oddać, ale bardzo pokrótce proszę powiedzieć, co z pieniędzmi, które macie, na co chcecie je przeznaczyć? Jakieś 2-3 duże inwestycje na przyszły rok?
Przyszły rok to jest kończenie tych inwestycji, bo tak jak mówiłem, jeżeli kończymy inwestycje w marcu, w lutym, w marcu, w kwietniu, to musimy wtedy płacić te pieniądze, o których teraz mówimy i stąd jest pełne zabezpieczenie w tym zakresie. Zaplanowaliśmy, że nie będziemy uruchamiali żadnych nowych wielkich inwestycji. Przeznaczymy najwięcej środków na realizację inwestycji drogowych. Mamy do dokończenia kilka zaprojektowanych dużych projektów drogowych, inwestycyjnych. To jest ulica Piłsudskiego i ulica Tysiąclecia w Piastowie, ulica Kazimierzowska w Brwinowie, ulica Sokołowska w Michałowicach i ulica Komorowska w Michałowicach, Bolesława Prusa w Pruszkowie i kawałek Armii Krajowej w Pruszkowie, również w Nadarzynie, droga Hrabska, właściwie w każdej z, przepraszam, w Raszynie, droga ulica Hrabska. W każdej z gmin mamy przewidziane duże inwestycje drogowe i na to chcemy poświęcić budżet przyszłego roku.
No, czyli będzie troszkę gorzej, patrząc z perspektywy kierowców, żeby później mogło być lepiej.
No niestety tak jest, żeby można było szybciej jeździć i gładzić po drodze, to trzeba ją najpierw wygładzić.
I rozumiem, że nie będzie się to działo w październiku ani w listopadzie.
Nie, zaczynamy od pierwszego kwartału. Nakładki będziemy robili w lecie, w okresie wakacyjnym, kiedy ruch jest zdecydowanie mniejszy.
Panie starosto, pokrótce podsumowaliśmy rok 2023, bo pewnie jeszcze moglibyśmy troszkę poopowiadać, ale czas nam się skończył. Zatem życzę, żeby się ten w przyszłym roku zaplanowany budżet spiął i żeby się wszystkie inwestycje udały. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Pan Krzysztof Rymuza, starosta powiatu pruszkowskiego, był gościem Popradzie. Andrzej Kopczyński, do usłyszenia.